Ludzie i pieniądze.
Dzień dobry. Tak jak Państwo usłyszeli, to jest czas, aby porozmawiać o ludziach, o pieniądzach, o gospodarce, czyli słowem o tym wszystkim, co nas otacza i od czego nasze życie, choć może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, zależy w bardzo dużej części. Serdecznie witam moich dzisiejszych gości. W gdańskim studiu jest pan Dariusz Wieczorek, prezes HCS Polska i ekonomista Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A za pomocą łącza Skype jest z nami również Marek Lewandowski, rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Szanowni panowie, szanowni słuchacze, zaczniemy od finansów państwa. To jest rzecz, która jeszcze przed wyborami nabierała coraz większej takiej, można powiedzieć, struktury medialnej. Teraz w zależności od tego, gdzie spojrzeć, to słyszeliśmy dwie skrajne wręcz opinie. Z jednej strony rząd mówił o tym, że finanse państwa mają się bardzo dobrze, że nie ma się czym martwić, że chociażby dziury podatkowe, dziura VAT-owska jest pod kontrolą, no i generalnie pieniędzy nie zabraknie między innymi na programy społeczne. Tymczasem opozycja, idąc do wyborów, mówiła o tym, że stan państwowej kasy jest katastrofalny. No i tak naprawdę będzie się przyglądać dopiero temu po wygranych wyborach, co z tymi finansami państwa jest. No i teraz każda taka wypowiedź z ust najwyższych polityków, ministrów, osób, które wiedzą, o czym mówią, wywołuje najczęściej nerwowe reakcje. Tak się może stać. I tutaj przechodzimy do słów wieloletniego pracownika Ministerstwa Finansów, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa, który w mediach społecznościowych napisał, że na rynkach jest nerwowo i trzeba w sposób odpowiedzialny ważyć każde słowo. Dodał tutaj, że nie można tworzyć wizji Armagedonu i za chwilę wychodzić do inwestorów, żeby kupili nasze obligacje. Jak to rzeczywiście wygląda zarówno w tej warstwie wypowiedzi na temat finansów, ale też tych twardych danych ekonomicznych? Może na początek pan Dariusz Wieczorek. Jak pan oceni te dwie sprawy?
Rzeczywiście mamy do czynienia z dwoma tak jakby odrębnymi czy równoległymi światami. Z jednej strony wiemy, że polityka rządzi się swoimi prawami i no, strony nawzajem się okładają. Myślę, że nie jest tak źle, jak twierdzi opozycja. Obecna opozycja, ale też nie jest tak dobrze, jak twierdzi strona obecnie rządząca. Pan Paweł Borys, prezes PFR-u, no, nie ulega wątpliwości, że może być bardzo nerwowy, zważywszy, że prowadzi w tym momencie tak naprawdę równoległy budżet, w ramach którego są dokonywane poza wszelką kontrolą wydatki z różnych funduszy finansowanych przez BGK przede wszystkim. No więc nie wiadomo, co w tym PFR-ze się dzieje. Także tutaj akurat dość znamienne jest to, że prezes PFR-u w takiej sytuacji zabiera głos.
No właśnie, Marek Lewandowski, jak pan oceni tę sytuację?
Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że nie da się budżetu tak skonstruować, żeby przed wszystkimi wszystko ukryć. On podlega kontroli i organów unijnych, ale też jest bardzo mocno monitorowany przez agencje ratingowe. To nie jest tak, że można nie wiadomo, jakie pieniądze do różnych funduszy powyciągać, poukrywać, a jeżeli zestawimy nasz budżet z budżetami większości krajów Unii Europejskiej, to zobaczymy, że nasz deficyt i tak jest o niebo niższy, daleki od progów, które wyznaczyła Unia Europejska. Wiele krajów znacznie te poziomy przekracza i nikt nie robi z tego powodu jakiegoś szczególnego halo. Ciągle jesteśmy zakładnikami tak naprawdę toczącej się kampanii wyborczej. Mimo że wybory formalnie się skończyły, to ciągle mamy jeszcze przepychanki i jednej i drugiej strony o stworzenie rządu. Przytoczył pan wypowiedzi opozycji, ale tak naprawdę każdy z elementów tej opozycji wypowiada się zupełnie inaczej, więc też nie wiadomo, jaka jest tak naprawdę opinia. Więc z jednej strony absolutnie zgadzam się. Nie wolno straszyć, nie wolno w taki sposób nieodpowiedzialny mówić o tego typu sprawach, ale też z drugiej strony widać, że nie ma jakiejś reakcji negatywnej, jakiejś nerwowości na rynkach międzynarodowych, nie ma jakichś ruchów agencji ratingowych czy tego typu rzeczy, więc myślę, że wszyscy też mają świadomość, że tutaj toczy się ciągle gra, ciągle toczy się walka. I jeszcze jedna rzecz na sam koniec. To jest też różnica w ogóle w podejściu do budżetu, jak się go konstruuje, jakie ten budżet cele ma realizować. Zjednoczona Prawica w mojej ocenie nie zakładała przegranej w wyborach, więc to jest absurdalna teza czy absurdalny zarzut, że wydoili budżet, zrobili w nim jakieś strasznych dziur po to, żeby go komuś oddać w sytuacji, gdy przecież sami mieli ten budżet realizować. Więc zalecam daleko idący spokój, świadomość, że jesteśmy ciągle zakładnikami kampanii wyborczej.
Dariusz Wieczorek?
Rozdawnictwo przedwyborcze jest właściwie faktem obiektywnym. Trudno po prostu nie zauważyć tych wszystkich trzynastek, czternastek nagród z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej czy innych tego typu ukłonów. Natomiast też znamienne jest to, że dzień po wyborach Ministerstwo Finansów opublikowało informacje na temat wpływów z VAT-u. I wynika z tego, że ta rzeczywiście dziura pomiędzy wpływami z VAT-u z jednej strony rzeczywistymi, a planowanymi jest znacznie większa. Tak? Więc tutaj zapewne ta sytuacja budżetowa nie jest taka bardzo kolorowa, taka bardzo dobra. Jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. No, faktem jest, że instytucje międzynarodowe, w tym ratingowe, finansowe, no bardzo pozytywnie przyjęły wynik wyborów. I pierwszego dnia mieliśmy gwałtowne skoki na warszawskiej giełdzie. Orlen przykładowo w poniedziałek zyskał aż 8,5%. Można powiedzieć, że na tyle rynek wycenił
dymisję pana prezesa Obajtka.
Dymisję pana prezesa Obajtka, a złoty się umocnił o 5%.
No dobrze.
Następnie pojawiła się korekta, kiedy się okazało, że ten rząd, no to jeszcze tutaj pewnie tam ze dwa miesiące będzie funkcjonował.
No, rzecznik Ministerstwa Finansów, pani Patrycja Dudek, w informacji przesłanej Polskiej Agencji Prasowej przekonuje z kolei, że obliczenia luki VAT na 23 rok są co najmniej przedwczesne. To cytat, zwłaszcza przy dysponowaniu prognozą wpływów z VAT-u i bardzo wrażliwą na założenia prognozą bazy VAT. Marek Lewandowski, jak to jest z tą dziurą VAT-owską?
Tego się dowiemy pewnie po czasie, gdy będą twarde dane Głównego Urzędu Statystycznego. Na razie to są tylko wszystko informacje. Ja dalej zachowuję spokój. Pamiętajmy, że jesteśmy po bardzo ciężkich kryzysach i nasz budżet, nasza gospodarka poradziła sobie z tym dużo, dużo lepiej niż większość krajów unijnych, jeśli nie wszystkie nawet. Ciągle przypominam, że pomimo tych wszystkich rzeczy, o których Darek mówił, ale także wypowiadają się różne osoby, które w tym zabierają głos, że to nie są te poziomy, które groziłyby nam jakimikolwiek poważnymi konsekwencjami budżetowymi. Mamy bardzo daleko do tego limitu zadłużenia, który przecież Polska sama sobie nałożyła i tutaj ten reżim finansów wydaje się cały czas bezpieczny. Natomiast mój przedmówca ma absolutną rację. To pewnie nie wygląda wszystko tak różowo, jakbyśmy chcieli, ale i też sytuacja, w której jesteśmy, nie jest różowa.
No, akurat tutaj, jeśli chodzi o poziom długu, no, rzeczywiście mamy w Konstytucji zapisane, że poziom długu publicznego nie może przekroczyć 60% PKB i oficjalny dług nie przekracza. Natomiast no właśnie tutaj cały problem polega na tym, że PFR ciągle w imię walki z COVID-em buduje czy też finansuje różne przedsięwzięcia finansowane z długu właśnie, z obligacji, które nie są doliczane do tego długu publicznego. To jest ponad 200 a być może około 300 miliardów złotych rocznie w tym roku. Więc no, jest to gigantyczny problem i ja się nie dziwię z jednej strony politykom obecnej opozycji, że sygnalizują w tym momencie, że dopiero po przejęciu władzy będzie możliwe uzyskanie pewnego otwarcia, to znaczy uzyskanie po prostu pełnego obrazu.
Marek Lewandowski.
Gdyby tak mówili, to by było jeszcze okej, ale oni właśnie już mówią, jak jest i czego nie można zrobić w związku z tym. To jest właśnie problem tej ciągłej polaryzacji, której jesteśmy poddawani, i skrajnych, wzajemnie wykluczających się narracji. I tutaj naprawdę mądrego ze świecą szukać, który się w tym rozezna.
Dopóki no to ja
nie
tutaj
będzie twardych, zaudytowanych danych potwierdzonych przez na przykład GUS, to ciężko odpowiedzialnie się wypowiadać w tej materii.
No to w takim razie jeszcze wrócimy już na koniec tego wątku do pana Pawła Borysa, który napisał, że początkowy teatr o dziurze czy pustej kasie wydawał się tylko polityczny, a teraz staje się niebezpieczny. Zwracam uwagę osobom tworzącym te przekazy, że zaraz wejdą na grabie. Jak się wejdzie na grabie, każdy wie, co się dzieje. Panowie zgodzą się z tym, że rzeczywiście mimo wszystko trzeba pewnej powściągliwości. No.
Powściągliwość jest niewątpliwie bardzo taką dobrą cechą, jeśli mówimy o finansach. Natomiast z drugiej strony myślę, że pan Paweł Borys też zdaje sobie sprawę z tego, że wpływ tego, co mówią politycy, zwłaszcza nie posiadający jakiegoś takiego bezpośredniego wpływu na finanse publiczne, na sytuację finansową, czy też na odbiór ze strony rynków, no nie jest jakiś bardzo, powiedzmy, dominujący, czy no bo on może jakoś tam się nakładać w dłuższej perspektywie, ale to nie ma większego znaczenia.
Na koniec słowo od Marka Lewandowskiego jeszcze.
Póki co ta narracja nieroztropna nie przynosi nam szkody i oby tak pozostało.
No właśnie, to przejdźmy w takim razie do tego, co nam przynosi szkodę, albo co nam szkody przynosić nie będzie, no, czyli zapowiedzi dzisiejszej opozycji, która szykuje rewolucję w handlu. I no i teraz w zależności od tego, gdzie spojrzymy, gdzie ucho przyłożymy, to tutaj będzie się działo różnie. Chodzi o handlowe niedziele. Jedni chcą tego, aby handlowe niedziele wróciły we wszystkie niedziele, inni podają propozycję, że może dwie. Jeszcze inni z kolei mówią o tym, że okej, niech wrócą, ale pracownicy będą dostawać wyższe pensje. Marek Lewandowski, ja domyślam się, jakie jest zdanie Solidarności w tej sprawie.
Tutaj nawet nie trzeba się domyślać. To my byliśmy inicjatorami tej ustawy, to my doprowadziliśmy do ograniczenia handlu w niedzielę. I ta cała dyskusja na dzień dzisiejszy jest bezprzedmiotowa, bo dopóki prezydentem jest Andrzej Duda, to tak jak deklarował i na zjeździe krajowym, który ostatnio się odbył, ale także w wywiadzie, którego udzielił tygodnikowi Solidarność, zawetuje tego typu pomysły. Więc na razie nie ma o czym mówić, ale to też jest ważny sygnał. No i takie dobre 2 lata dla nas, dla Solidarności, żeby być może zorganizować dużą społeczną kampanię, która pokaże, jak to funkcjonuje w rzeczywistości, pokaże, jakie jest zdanie, bo to przede wszystkim chodzi o pracowników handlu, nie o konsumentów, nie o naszą wygodę, wolność czy gospodarkę, która neutralnie te przepisy przyjęła, nic się tutaj złego z gospodarką nie stało. Tu chodzi o wolność 1,5 miliona pracowników handlu, którzy chcą mieć wolne niedziele, tak jak my wszyscy. I tylko tyle.
Dariusz Wieczorek, jak pan się do tego odniesie?
Z panem Markiem Lewandowskim mieliśmy okazję kilka razy dyskutować na ten temat, a nawet się pokłócić, można powiedzieć, to znaczy no, w takiej dyskusji. Tak?
Parlamentarna kłótnia, tak, oczywiście.
Zdecydowanie.
Słuchacz spakaja, my się bardzo lubimy.
Ja jestem takiego zdania, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju fikcją, w tym sensie, że handel w niedzielę jest, cały czas, mimo tej walki z handlowymi niedzielami ze strony Solidarności, ciągle możemy zrobić zakupy w niedzielę.
No tak, ale nie w hipermarkecie,
tak,
nie
tylko,
w galerii
trzeba,
handlowej.
Tylko, że trzeba
ale
w takiej sytuacji...
przepraszam, wtrącę się, Darku.
Tylko,
przepraszam, wtrącę
tylko,
się, bo my nie mamy zakazu handlu. My mamy ograniczenie handlu. Właśnie o to chodziło, żeby ta ustawa nie była tak restrykcyjna, jak w wielu krajach europejskich, żeby właśnie w niedzielę w pewnych obszarach można było robić handel, kupić pieczywo.
Ograniczenie handlu.
Tak, trzeba tylko prowadzić pocztę lub kwiaciarnię, lub...
samemu stanąć na kasie.
Samemu stanąć na kasie lub w bibliotece też można prowadzić handel. Na dworcach też można prowadzić handel, no więc w tym momencie różne sklepy, które chcą być otwarte w niedzielę, muszą wybrać...
Kombinować muszą.
Wybrać z opcji. Dokładnie kombinować. To jest takie bardzo polskie słowo, kombinować, ale kombinować z tego powodu, że jest popyt cały czas na rynku, na handel w niedzielę. Oczywiście ja wiem, co tutaj pan Marek Lewandowski może powiedzieć, mianowicie, że Polacy polubili te wolne niedziele i że się przyzwyczaili do tych wolnych niedziel, tylko że są różni Polacy i dla części osób jest to, dla części społeczeństwa jest to cały czas problem. Ja jestem zdania takiego, że propozycje, które się pojawiają ze strony obecnej opozycji, które się pojawiały w kampanii wyborczej, albo tak jak Trzecia Droga mówi o dwóch niedzielach handlowych w miesiącu.
Ale mówi też o dodatku za pracę w tą niedzielę.
Albo Koalicja Obywatelska o wszystkich wolnych, znaczy o wszystkich handlowych niedzielach w zamian za dwukrotność wynagrodzenia i w zamian za gwarancję przynajmniej dwóch wolnych weekendów dla każdego pracownika. Wydaje mi się, że te propozycje są, krótko mówiąc, rozsądne w tym sensie, że handel jest takim obszarem, w którym oczywiście wiemy, pracują kobiety, tutaj dzieci, wiem, oczywiście niedzielne obiadki są wartością, z tym, że nie dla każdego muszą być wartością, po pierwsze. Po drugie, jednak są różne rodzaje działalności, różne aktywności, różne zawody, które w niedzielę też są zmuszone do pracy. Tak?
Jak na przykład dziennikarze, którzy pracują w każdy dzień tygodnia.
Ja również na uniwersytecie...
Dobra, nie,
na uniwersytecie pracuję w niedzielę.
Tak, dobrze, to ja w takim razie zacytuję, przepraszam, panie Marku, ja zacytuję w takim razie pana Alfreda Bujarę, szefa handlowej Solidarności, który powiedział wprost: nie wierzymy w zapewnienia o dodatku za pracę w niedzielę. Kropka. Już
on
to przerabialiśmy.
On będzie niekonstytucyjny, ale to zaraz powiem. Po pierwsze, mówimy o różnych rzeczach. Z jednej strony słabość państwa i brak egzekucji prawa. To jest w ogóle skandal, że państwo uchwala prawo, którego nie jest w stanie
wyegzekwować. Trzeba wzmocnić inspekcję pracy.
Nie tylko, ale i policja też ma, czy Straż Miejska ma tu bardzo dużo do zrobienia.
No nie mówmy, że policja będzie przyjeżdżała do marketu, czy Straż Miejska.
Nie
no,
ma
to jest
przyjeżdżać.
Absurd.
Markety są w większości zamknięte. Nie ma przyjeżdżać, ale gdy patrolują, są w normalnej pracy, mogliby sprawdzić, czy na przykład za kasą stoi właściciel, czy za kasą stoi pracownik.
Nie jestem pewien, ale... czy policja ma takie uprawnienia, panie Marku.
Wylegitymować może każdego.
Może,
oczywiście,
tak, to prawda.
Więc mówimy o dwóch różnych rzeczach. Nie? Poza tym nie zapominajmy, że nie ma czegoś takiego, co by było w stanie wszystkim dogodzić. I jeżeli już mamy iść tak szeroko, to ja poproszę o otwarcie urzędów, poproszę o otwarcie banków. Ja mam taką pracę, że mi też w niedzielę pasuje iść do urzędu załatwić sprawy w starostwie czy w wielu innych. Nie, tu wszyscy mają wolne, nie, ale oczywiście ci, którzy nie musieliby pracować do tej pracy, mają być zmuszani. A teraz co do samego dodatku. Jeśli powstanie specjalna ustawa, która będzie dawała dodatek pracownikom handlu za niedzielę, to na zasadzie konstytucyjnej równości wszyscy pracownicy, którzy będą pracowali w niedzielę, mimo okresu rozliczeniowego, będą mieli roszczenie, żeby za nadgodziny, za niedzielną pracę płacić im ekstra. Bo nie wolno dyskryminować żadnej grupy zawodowej w taki sposób. Więc naprawdę wchodzimy na minę i za chwilę będziemy mieli duży problem, pracodawcy przede wszystkim, którzy tak dzisiaj by chcieli prowadzić ten biznes, bo pomimo okresu rozliczeniowego, który może być nawet do roku wyciągany, wielu pracodawców za niedzielę na tej samej zasadzie będzie musiało zapłacić swoim pracownikom, którym z grafiku wypada praca niedzielna.
Oj, ale to sądzę, że akurat Solidarność powinna popierać taką zmianę, w ramach której wszyscy pracownicy zarabialiby 200%.
Solidarność popiera zmianę, która by dawała niedzielę prawdziwym dniem wolnym od pracy i w wielu miejscach, szczególnie nawet w tych produkcyjnych, ta praca nie musiałaby się toczyć. Tam, gdzie nie musi, nie powinno się pracować.
No to ja zaproponuję w takim razie, może panowie się ze mną zgodzą obaj, referendum. Proszę bardzo.
Jestem za.
Ja myślę, że referendum byłoby jakimś rozwiązaniem dobrym, chociaż referenda w Polsce akurat są dość rzadko wiążące.
Może trzeba to zmienić.
Być może trzeba to zmienić. Myślę, że
to też jeden z ważnych postulatów, że w ogóle ten próg frekwencyjny w referendum jest skandal. Jeśli posła można teoretycznie jednym głosem wybrać i tu się nikogo nie ogranicza, to dlaczego obywatele, którzy muszą gigantyczny wysiłek podjąć, żeby zrobić referendum, zebrać podpisy, komitet i to wszystko, są ograniczani kagańcem takiego właśnie...
Chyba jednak chodzi o to, żeby była to jakaś reprezentatywna grupa. To połowa społeczeństwa wydaje się reprezentatywna, nie nam
każdy
to oceniać.
Każdy ma prawo iść lub nie iść. Nie pójście do referendum też jest prawem i głosem.
Oczywiście. Może przyszły rząd wsłucha się w nasze postulaty. To jeszcze w takim razie na koniec zostały nam 4 minuty. Szanowni panowie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak jesteśmy już przy handlu, wydał bardzo i przy pracy ważny wyrok dla zatrudnionych na części etatu, na przykład na 4 godziny dzienne. Uznał bowiem, że pracodawca nie może im płacić za nadgodziny tak jak osobom pracującym na pełnym etacie, czyli po przepracowaniu dopiero 8 godzin, czyli od 9 godziny, bo powinni dostać pieniądze już po przekroczeniu swojego wymiaru pracy. Dla mnie wydaje się to oczywiste. Jak dla pana Dariusza Wieczorka?
Znaczy, ja w ogóle nie dostrzegałem problemu do czasu tego wyroku TSUE. Myślę, że to jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tak postanowił, no to właściwie myślę, że dobrze, krótko mówiąc. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jest to problem. Tak?
No jeżeli to wydawało się dla pana naturalne płacenie na przykład od 5 godziny, jeżeli ktoś pracuje 4, tak?
Ja zdaję sobie sprawę z tego, że są różne systemy pracy, tak? Czyli jest pytanie o te okresy tak zwane rozliczeniowe, więc jeżeli na przykład ktoś ma do przepracowania 20 godzin w tygodniu, no to jeżeli przepracuje na przykład 2,5 dnia, no to będzie miał te 20 godzin, prawda? Natomiast, albo nie wiem, 20 godzin ciągiem, jeśli takie by były rozwiązania, tak? Więc jeżeli Trybunał tak orzekł, no to myślę, że to jeszcze trzeba by się wczytać w szczegóły i zobaczyć, jak to wygląda.
Marek Lewandowski.
Przypominam, że w 2013 roku rząd Donalda Tuska wprowadził bardzo istotne zmiany w kodeksie pracy. Po pierwsze, przedefiniował dobę pracowniczą. Po drugie, wprowadził okresy rozliczeniowe, które mogą być w skrajnym przypadku nawet do roku wyciągane. Do tego też tam parę innych elastycznych kwestii w zatrudnieniu zostało wprowadzonych, co powoduje, że tak naprawdę ten wyrok TSUE jest praktycznie bezprzedmiotowy, dlatego że pracodawcy mogą w sposób absolutnie dowolny tym okresem rozliczeniowym operować. Nie chcę mówić manipulować, bo takie jest ich prawo. Operować, że tak naprawdę i tak się nie zapłaci nadgodziny ani jednej i tak samo niestety będzie też w handlu, że ta dodatkowa ekstra zapłata, ona też w zestawieniu z czasem z okresem rozliczeniowym tak naprawdę będzie do obejścia.
Czyli inaczej mówiąc, nie grozi polskim sądom zalew lawiny pozwów w tej sprawie, panów zdaniem?
Nie. Obawiam się, że nie sądzę.
Ja myślę, że nie.
No tak. Zobaczymy, jak do tego podejdą pracodawcy. Dziękuję bardzo obu panom za dzisiejszą audycję. Marek Lewandowski, rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Oraz pan Dariusz Wieczorek, prezes HCS Polska, ekonomista Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Partnerem audycji jest Orlen.